W dzisiejszym odcinku opowiem Państwu, co możemy zrobić, aby skutecznie zapobiegać cofaniu się dziąseł oraz postępowi chorób dziąseł oraz przyzębia, a w tym m.in. paradontozie, która może skutkować wypadaniem zębów. Zatem nie tracimy czasu, od razu przechodzimy do konkretów. Jeśli jeszcze się nie znamy, nazywam się Marek Skoczylas, jestem lekarzem i promuję zdrowy tryb życia. Zapraszam na odcinek. W tym odcinku udowodnię Państwu, że leczenie chorób przyzębia powinno rozpoczynać się w kuchni, a nie w gabinecie stomatologicznym. To właśnie dzięki zmianie naszej diety oraz wprowadzeniu środków spożywczych bogatych w azotany, o których powiem zaraz, możemy w bardzo krótkim czasie znacznie poprawić stan naszego przyzębia, a w tym dziąseł, okostnej oraz kości, która utrzymuje korzeń naszego zęba. Oczywiście nie neguję tutaj zasadności stosowania zabiegów stomatologicznych w leczeniu oczywiście już istniejących chorób przyzębia, bo środki spożywcze nie są w stanie mechanicznie usunąć już zgromadzonego kamienia nazębnego czy płytki nazębnej i tutaj konieczna jest oczywiście interwencja specjalisty, ale środki spożywcze mogą im zapobiegać. Dlatego tak bardzo ważne jest, że to głównie nasze wybory dietetyczne mają wpływ na to, jak wyglądają nasze dziąsła, a nie lekarz-stomatolog. Ktoś może powiedzieć, dobra, doktor, nie ściemniaj, pokaż nam jakiś dowód. Już pokazuję. W 2016 roku na Uniwersytecie Medycznym w Niemczech na grupie pacjentów przeprowadzono eksperyment. Otóż uczestnicy tego badania otrzymywali 100 ml soku z sałaty 3 razy dziennie przez 14 dni. W takim soku zawarte jest około 200 mg azotanów. Jak się okazuje, po 14 dniach faktycznie stan dziąseł osób badanych niesamowicie się polepszył, zarówno w zakresie stanu zapalnego, ale także w zakresie zmniejszania tzw. kieszonek dziąsłowych. I tutaj tylko dwa słowa wyjaśnienia. Szanowni Państwo, warzywa są bogatym źródłem azotanów, a jednym z nich jest tlenek azotu. Ten odgrywa kluczową rolę w prawidłowym funkcjonowaniu naszego układu krążenia, ale w szczególności najdrobniejszych naczyń tętniczych oraz żył. Dzięki temu zjawisku możliwe jest rozszerzenie najdrobniejszych naczyń krwionośnych w dziąsłach, w związku z czym tkanki dziąseł są lepiej odżywione, lepiej chronione przez układ immunologiczny oraz lepiej drenowane przez układ limfatyczny. To wszystko poprawia ich ogólnie pojętą witalność oraz zdrowie. No i chcę Państwu przedstawić oczywiście dowód naukowy. Badanie z 2016 roku. Stymulacja metabolizmu azotanów tlenek azotu poprzez wielokrotne spożywanie soku z sałaty zmniejsza stan zapalny dziąseł u pacjentów z chorobami przyzębia. Randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo, badanie kliniczne. W treści czytamy. Następnie uczestnicy otrzymywali losowo 100 ml butelki napoju soku sałatowego do spożycia 3 razy dziennie przez 14 dni, zawierające standardową ilość azotanów, co skutkuje spożyciem około 200 mg azotanów dziennie. Dalej czytamy. W 14 dniu zapalenie przyzębia w grupie testowej było znacznie zmniejszone w porównaniu do wartości wyjściowej i znacznie niższe niż w grupie placebo. I jeszcze krótki wniosek. Spożycie azotanów w diecie może być użytecznym uzupełnieniem kontroli przewlekłego zapalenia dziąseł. No cóż, tutaj mamy przykład tego, że działając w bardzo krótkim odstępie czasu wysoką dawką azotanów, bądźmy szczerzy, z dość sporej ilości warzyw, możemy poprawić stan naszego przyzębia. Aby otrzymać w sumie 300 ml soku z sałaty, trzeba jej naprawdę sporo wycisnąć. No i teraz przed przeciętnym Kowalskim może pojawić się dylemat. Czy faktycznie będę musiał do końca życia pić 300 ml soku z sałaty, aby zabezpieczyć swoje dziąsła przed chorobą? Okazuje się, że nie. Wystarczy, aby naszą dietę wzbogacić ogólnie warzywa i w dłuższym odstępie czasu, na przykład w okresie jednego roku, możemy obserwować bardzo podobne wyniki. Niech odpowiednim komentarzem będzie kolejne badanie naukowe. Badanie z 2009 roku. Interwencja żywieniowa u pacjentów z chorobami przyzębia. Zmienne kliniczne, immunologiczne i mikrobiologiczne w okresie 12 miesięcy. W badaniu czytamy, po 12 miesiącach można było zaobserwować następujące istotne zmiany. Zmniejszenie kliniczne głębokości sondowania. Od razu tutaj Państwu wytłumaczę, że chodzi o zmniejszenie głębokości kieszonki dziąsłowej. Poza tym zmniejszenie stanu zapalnego dziąseł oraz stężenia interleukiny pierwszej. Jak zatem widać, to co jemy ma ogromny wpływ na to, jak wygląda stan naszych dziąseł. Ale czy są jeszcze jakieś inne produkty spożywcze, które mogą poprawić stan naszych dziąseł? W kolejnym punkcie chciałbym zwrócić Państwa uwagę na kwasy tłuszczowe omega-3. Tutaj polecam w szczególności kwasy rybie, EPA, czyli kwas eikozapentaenowy, kolejno kwas DHA, czyli dokozaheksaenowy, oraz GLA, czyli kwas gamma-linolenowy, ale ten występuje już nie w rybach, ale w nasionach ogórecznika. 300 mg tych kwasów tłuszczowych dziennie już po 3 miesiącach niestety nie wpłynie bezpośrednio na stan zapalny dziąseł, ale wpłynie pośrednio. Wiecie Państwo dlaczego? Bo taka ilość tych kwasów już w tym odstępie czasu zwiększa przyczepność dziąseł do zębów, dzięki czemu nie tworzą się tak zwane kieszonki dziąsłowe, w których to właśnie może dochodzić do gromadzenia się bakterii, potęgowania się stanu zapalnego i wtórnych komplikacji chorób dziąseł oraz przyzębia. Oto dowód naukowy. Badanie z 2014 roku. Kwasy tłuszczowe omega-3 jako modulator gospodarza u pacjentów z przewlekłym zapaleniem przyzębia. We wnioskach czytamy. Badanie wskazuje, że kwasy tłuszczowe omega-3 mogą skutecznie zmniejszyć stan zapalny dziąseł, kieszonki dziąsłowe i przyczepność dziąseł do zębów. W tym punkcie chciałbym powiedzieć dwa zdania o wpływie zielonej herbaty na zdrowie naszych dziąseł. Akurat zielona herbata nie ma aż tak silnego wpływu na nasze dziąsła, jak na przykład kwasy tłuszczowe omega-3 czy szeroko pojęte warzywa. Badania naukowe mówią wprost, że wpływ ten jest niewielki, ale statystycznie istotny. Z tego też powodu na temat zielonej herbaty powiem dwa słowa. Zielona herbata zawiera w sobie potężny przeciwutleniacz, który nazywa się galusan epigallokatechiny. Prócz tego, że w wyniku tych właściwości łagodzi stan zapalny, sam w sobie ma także antybakteryjne działanie, co dość mocno wyróżnia tę substancję na liście omawianych w dzisiejszym odcinku. I tutaj dam taką bardzo cenną uwagę. Jeśli pijemy zieloną herbatę właśnie po to, by poprawić stan naszych dziąseł, to pamiętajmy. Liście zielonej herbaty możemy parzyć dwukrotnie, bo zarówno w pierwszym, ale także i w drugim parzeniu ilość galusanu apigallokatechiny jest praktycznie taka sama. Natomiast w trzecim parzeniu jest już drastycznie niższa, bo wynosi około 20%. Ta informacja pozwoli zaoszczędzić Państwu trochę środków finansowych. Woli ścisłości przedstawmy dowód naukowy. Badanie z 2009 roku. Związek między spożyciem zielonej herbaty a chorobami przyzębia. We wnioskach czytamy. Istnieje niewielka odwrotna zależność między spożyciem zielonej herbaty a chorobami przyzębia. W tym punkcie chciałbym powiedzieć o wpływie kurkumy na stan naszych dziąseł. W 2015 roku porównywano skuteczność stosowania płukanki z zawartością kurkumy z komercyjnie stosowanym lekiem. Niestety skuteczność płukanki z zawartością kurkumy była nieco niższa niż stosowanego leku, niemniej jednak wyniki stosowania kurkumy były statystycznie istotne, z tego też powodu i ja Państwu o nich wspominam. Były ekstrahowane za pomocą 45% alkoholu etylowego. Ponieważ nie jestem pewien, czy można przepis z zawartością alkoholu publicznie przedstawić na portalu YouTube, to dla tych, którzy chcą wiedzieć, oczywiście pozostawię odnośnik do badania naukowego w opisie tego filmu. Natomiast możemy spróbować innego sposobu. Bazując na powyższym badaniu, jeśli moje obliczenia są prawidłowe, z naciskiem na słowo jeśli, choć tego używam bardzo rzadko w moich filmach, to podobne właściwości powinniśmy uzyskać, kiedy zmieszamy jedną część proszku kurkumy z 9 częściami zwykłej pasty do zębów. Niestety, a może stety, nie mam chorób przyzębia. Tym samym nie jestem w stanie Państwu powiedzieć dokładnie, czy ten wariant z pastą do zębów zadziała tak dobrze jak płukanka na bazie alkoholu etylowego. Przedstawmy dowody. Badanie z 2015 roku. Ocena porównawcza miejscowego stosowania płukanki z kurkumą oraz glukonianu chlorheksydyny w profilaktyce zapalenia dziąseł. We wnioskach czytamy. Na podstawie naszych danych oraz stosowania płukanki z kurkumy twierdzimy, że może być skuteczna jako poprawa kontroli płytki nazębnej w profilaktyce chorób dziąseł. W tym punkcie chciałbym powiedzieć o roślinie, która nazywa się tripala. Co ciekawe, analogicznie do kurkumy, Była ona również porównywana w zakresie swojej skuteczności do chlorheksydyny. Co ciekawe, sposób przygotowania był praktycznie identyczny. Jak się jednak okazało, ekstrakt z tej rośliny był tak samo skuteczny jak chlorheksydyna, czyli lek stosowany w stomatologii w zakresie chorób przyzębia. Zatem, Tripala wykazuje pewnego rodzaju wyższość nad zastosowaniem kurkumy w zakresie chorób przyzębia. Oto dowód. Badanie z 2014 roku. Randomizowane badanie kliniczne mające na celu ocenę oraz porównanie skuteczności do płukania jamy ustnej rośliny o nazwie Tripala z chlorheksydyną u pacjentów z chorobami przyzębia. We wnioskach czytamy: płyn do płukania ust z zawartością rośliny Tripala jest skutecznym środkiem przeciwdziałającym powstawaniu płytki nazębnej, takim jak chlorheksydyna. Jest on szczególnie przydatny w zmniejszaniu gromadzenia się płytki nazębnej, zapalenia dziąseł, a tym samym kontrolowaniu chorób przyzębia u każdego pacjenta. W tym punkcie przejdziemy o jeden krok dalej. Drodzy słuchacze, we wcześniejszych punktach omówiłem rośliny oraz naturalne substancje, które mogą zmniejszyć stan zapalny dziąseł, polepszyć przyleganie dziąseł do zębów, w konsekwencji czego mogą zmniejszyć się kieszonki dziąsłowe, które mogą potęgować stan zapalny dziąseł i powodować problemy z kością, która utrzymuje nasze zęby. Jednak pamiętajmy, że choroby przyzębia i choroby dziąseł prawie zawsze prowadzą do utraty kości, które utrzymują nasze zęby. Mechanizm tego zjawiska jest następujący. Namnażające się w kieszonkach dziąsłowych oraz przestrzeniach międzydziąsłowych bakterie wydzielają toksynę, która nazywa się lipopolisacharyd. Ta z kolei niestety niszczy nasze kości, co jest jedną z bardzo ważnych składowych powstawania właśnie takich chorób jak paradontoza. Bo jeśli utracimy, mówiąc naukowo, wyrostek zębodołowy, czyli tę część żuchwy oraz szczęki, która utrzymuje zęby, to zęby zaczną się chwiać, a kolejno wypadać. Znaczną pomoc może wykazać tutaj roślina, która nazywa się rubia cordifolia. Jak się okazuje, stosowanie tej rośliny może zapobiegać utracie kości w trakcie trwania chorób przyzębia. Oto dowód naukowy. Badanie z 2015 roku rubia cordifolia zapobiega utracie kości in vivo indukowanej lipopolisacharydem. We wnioskach czytamy: wyniki te sugerują, że roślina rubia cordifolia może być nowym kandydatem terapeutycznym na zaburzenia związane z utratą masy kostnej, w osteoporozie, reumatoidalnym zapaleniu stawów oraz zapaleniu przyzębia. A teraz przejdźmy do stosowania. W medycynie ajurwedyjskiej 20-30 g tej rośliny w postaci proszku rozpuszcza się w 300 ml wody i przechowuje przez całą noc. Po tym czasie tworzy nam się płukanka, której powinniśmy używać 2 razy dziennie. Po jej zastosowaniu płuczemy jamę ustną czystą wodą. No i na koniec bardzo ważna informacja. Nie unikamy szczotkowania zębów. Nie unikamy nitkowania przestrzeni międzyzębowych i co najważniejsze, nie unikamy wizyty w gabinecie stomatologicznym. Dopiero takie kompleksowe podejście do problemów związanych z chorobami naszych dziąseł może rokować pozytywnie i dać nam szansę na zatrzymanie chorób naszego przyzębia. No i skoro była dzisiaj mowa o zębach i o dziąsłach, to tutaj przypomniał mi się taki żart. Chłopak poznał dziewczynę. A ponieważ ta była wymagająca, powiedziała, że zdobędzie jej serce dopiero wtedy, kiedy napisze dla niej wiersz. A ponieważ on stawiał szczerość na pierwszym miejscu, napisał tak. Twoje zęby są jak gwiazdy na niebie, żółte i daleko od siebie. Do usłyszenia.